Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą portal chiny24.com. To jest portal bardzo podobny do mojego, chociaż czy tak naprawdę podobny. No podobny, mimo wszystko podobny. No, w końcu mowa i o gospodarce chińskiej, o polityce chińskiej, wewnątrz chińskiej. I nie tylko. Ciekawy portal, ciekawy. Może niektóre materiały są tak troszkę enigmatycznie potraktowane, ale w końcu nie wszyscy robią tak samo. No. To samo, czyli o Chinach, ale nie tak samo. I teraz mam tutaj z tego portalu jedną rzecz pana Andrzeja Lianga, która mnie zainteresowała. No jest tam w ogóle generalnie to jest tydzień za Wielkim Murem, 48-18, czyli 48 tydzień pewnie 18 roku. Bardzo ciekawa rzecz, ja myślę, znaczy ja o tym nie widziałem, tak? I dlatego myślę, że skoro ja nie widziałem, to większość Państwa też o tym nie widziałem. Ja w końcu zajmuję się Chinami przynajmniej 10-12 godzin na dobę od kilku lat, od 10 lat po przekonie, no o tym nie wiedziałem, więc no właśnie, teraz w związku z tym pan Andrzej Jak i ta część dotycząca właśnie bardzo ciekawej sprawy. Cytuję. Początek 48 tygodnia tego pięknego 18 roku pełen był medialnego hałasu związanego pośrednio z Chinami. O co chodziło? Otóż zagraniczne media ze zdziwieniem odkryły, że najbogatszy człowiek Chińskiej Republiki Ludowej, założyciel i szef koncernu Alibaba, Jack Ma, jest członkiem Komunistycznej Partii Chin. No po prostu zaskoczenie. Zaskoczone zostały wszystkie zachodnie media. Tymczasem w realiach chińskich to normalne, że nie tylko w firmach państwowych, ale w prawie wszystkich tak zwanych prywatnych przedsiębiorstwach działają podstawowe organizacje partyjne, których członkami są szefowie owych firm i państwowych, i prywatnych, takich jak na przykład Tencent, Baidu, JD.com, Geely, Huawei, Xiaomi, Haier, Lenovo itd. itd. Podstawowa organizacja partyjna istnieje w Alibabie od 2000 roku. W 2008 roku otrzymała miano Komitetu Zakładowego Partii. Dzisiaj w całym holdingu Alibaba działa ponad 200 podstawowych organizacji partyjnych zrzeszających 7 tysięcy członków. Od zarania otwarcia i reform normą chińską jest powiązanie wielkiego i średniego biznesu z partią oraz rządem. Na tym polega specyfika funkcjonowania gospodarki w Chinach i zasadnicza odmienność od innych systemów, gdzie gospodarka jest obok władzy, nawet w przypadku centralnego nią zarządzania jak na Kubie. Ale to zupełnie inna historia, o której pisaliśmy wiele. Obecnie obserwujemy w Chinach coraz mocniejsze zachęty i naciski, aby organizacje partyjne pojawiały się również w firmach zagranicznych działających w PRL. Wiele już powstały. Po pierwsze, pragmatyzm. Tak, i to jest też rzecz, nad którą chciałbym się skupić. Wiecie Państwo, to oczywiście koniec tego, co napisał pan Liang na ten temat. Ja chciałbym się na tą sprawą skupić chciałbym, abyście Państwo, myśląc o Chinach, o kraju, który, no właśnie ja zawsze mam problem z tym, czy on jest komunistyczny, czy niekomunistyczny, ale to jest jakby kolejna sprawa. Bo to trzeba by, to jest osobna w ogóle historia. Trzeba to rozpatrywać na zbyt wielu płaszczyznach, żeby i tym trzeba się zająć oddzielnie, a nie teraz. To, że partia komunistyczna chce, na pewno dąży do tego, żeby we wszystkich firmach istniały komórki partyjne. Dlaczego? Myślę, że to jest związane przede wszystkim z tym, iż partia chce mieć wpływ na bardzo wiele dziedzin życia. Na coraz więcej dziedzin życia. I to jest też naturalne. Proszę nie zapomnieć o tym, że czy ja w każdym razie postrzegam to w ten sposób, że w Chinach to jest naturalne, że władza chce mieć wpływ na bardzo, znaczy na tak wiele elementów ludzkiego życia, jak się tylko da. Proszę nie zapomnieć o tym, że kiedyś w starych Chinach było tak, że cesarstwo, czyli państwo, miało przeogromny wpływ na wszystko. Przeogromny. Proszę nie zapomnieć o tym, że zasada konfucjańska, zasada państwa chińskiego polegała na tym, iż państwo było zakładem wychowawczym. Tak to pięknie zresztą ujmuje pan profesor Garnikowski, największy polski sinolog, kulturoznawca. To państwo przez całe kilka tysięcy lat, już na pewno ostatnie 2000 lat, wychowywało Chińczyków. Jakby wskazywało im sposoby życia, dawało instrukcje i tak dalej. Niekoniecznie to się wszystko odbywało przy pomocy przepisów. Nie. To nie Chiny. W Chinach nie istniało prawo. To prawo takie, jak my je rozumiemy, oczywiście istniało prawo, ale prawo zwyczajowe. Prawa pisanego nie było i wszyscy byliby oburzeni, gdyby ono istniało. Proszę nie zapomnieć o tym, że na przykład sądy powstały w Chinach, takie w naszym rozumieniu sądy, powstały w Chinach dopiero około 70-tych latach XX wieku. Więc tam rozumienie tego prawa było zupełnie inne niż u nas. Więc dlaczego to mówię? Dlatego, że partia KPH, która jest w moim odczuciu przedłużeniem jakby, znaczy po prostu władzą. Kiedyś to się nazywało cesarstwem, teraz to się nazywa KPH, a tak naprawdę to jest władza. Ta władza w Chinach zawsze postępowała podobnie. Podobnie, czyli tak samo, no niekoniecznie tak samo w tej chwili i wtedy, no bo w końcu w tej chwili mamy zupełnie inną epokę. Kiedyś władza nie miała problemu ze światem zewnętrznym, on nie istniał. Dla 99,999% Chińczyków nie istniał. Nie musiał istnieć. Natomiast w tej chwili bez świata zewnętrznego Chiny nie istnieją. Całem zmieniło się wszystko w tej materii. I to również ma wpływ na to, jak władza jest postrzegana przez Chińczyków, bo oni przecież jeżdżą po świecie, spora ich część. W zeszłym roku ponad 100 milionów pojechało. Oni porównują to, co się dzieje na zewnątrz, z tym, co się dzieje w domu, u nich w Chinach. I myślę, że chociaż myślę, że po tych przyjazdach wcale nie wychodzą z takiego założenia, że tam jest lepiej. Nie, myślę, że niekoniecznie tak jest. Nie. Ale wracając do tej partii, do władzy. Czy to się nazywa partia, czy to się nazywa cesarstwo, to jakby drugorzędna sprawa. Ten zakład wychowawczy, który ma być państwo, jest jakby kontynuowany, tylko w innej formie, w innych czasach. Inny szafarz jest. Tutaj nie widzę wielkiej różnicy. Tak w istocie rzeczy, gdy się przyglądnąć różnym na przykład modłom, które kiedyś odprawiano z okazji różnych świąt. Czy taka jest gigantyczna różnica między tym, co było kiedyś, a tym, co było teraz? Że kiedyś naczelnym kapłanem chińskim był cesarz. Teraz najważniejszym człowiekiem jest Xi. Coś się wielkiego zmieniło? Nie, sorry, ale nie. Oczywiście ideologia jest inna, nieco inna, to też trzeba by wejść w szczegóły, żeby stwierdzić, że w rzeczy samej bardzo często nie jest ona inna. Nie jest zasadniczo inna od tamtej starej. A więc obecność członków partii, czy fakt, iż szefowie firmy są równocześnie szefami partii w zakładzie, jakoś nie widzę tutaj problemu z tym. Wręcz uważam, że to jest naturalne, no bo biorąc właśnie pod uwagę to, co kiedyś było w Chinach, no. Nie ma po prostu problemów. Zostaje zachowana pewna ciągłość kulturowa, która dla Polaków jest niezrozumiała, ale dla Chińczyków jak najbardziej. No i, a to, że dla Polaków jest niezrozumiała, to się Polacy niech tym martwią. No, Chińczycy nie będą się martwić tym, że Polacy czegoś nie rozumieją u nich w domu. A więc myślę sobie, że jeśli państwo byście, znaczy ci z państwa, którzy mają większą wiedzę, bo to im większa wiedza, tym na temat tego, co było w Chinach, tym bardziej się przekonujecie, że mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją, że nihil novi sub sole. Po prostu nie. Nic nowego pod słońcem. I mnie to nie dziwi. Znaczy, to mnie w ogóle nie zdziwiło. Zupełnie mnie nie zdziwiło i przyjmuję to jako rzecz naturalną. Natomiast trochę nie zgadzam się z tym panem Liangiem w ocenie, bo on przede wszystkim ten, jak on to tam napisał, przede wszystkim pragmatyzm. Tak, pragmatyzm też, ale to jest coś znacznie, znacznie głębszego niż pragmatyzm. Powiedzenie tylko pragmatyzm to jest jakby zwekslowanie problemów naucznych. Ta sprawa nie powinna być zwekslowana na boczny tor. Jest zbyt ważna. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.